W uchu na świat Piotrek Kilian, pirat, dyplomata. Dzień dobry.
Siemanko, załoga.
Skąd zawołanie, skąd to nazwanie dodatkowe, pirat, dyplomata?
Generalnie to było tak, że ja mieszkałem całe życie w górach i zawsze ciągnęło mnie do morza. I miałem marzenie, żeby polecieć na Karaiby. I udało się, za pierwszym razem poleciałem na Jamajkę. Zero doświadczenia podróżniczego, angielski podstawowy, pierwsza wyprawa. Nikt nie chciał ze mną lecieć, więc poleciałem sam.
No to pirat rozumiem, a dyplomata?
Pirat właśnie z pierwszej wyprawy, a dyplomata powstał w drugiej. Przepłynąłem ocean z żaglówką i wylądowałem w państwie Saint Vincent i Grenadyny. Tam nie miałem wizy, nie miałem pieniędzy, nie znałem nikogo. A po trzech dniach dostałem zaproszenie na wesele, na wyspie i stąd dyplomata.
Rozmawiamy właściwie na początku majówki. Czy można w trzy dni albo tydzień zostać piratem?
Pewnie, że tak. I nawet nie trzeba za daleko płynąć. Właściwie w ogóle nie trzeba wychodzić z dołu, żeby zostać piratem, bo piratem się po prostu jest. To się czuje. To jest taka chęć do odkrywania czegoś nowego. No, piraci, oni się buntowali, ale też walczyli o wyższą sprawę, o wolność. I tą wolność trzeba mieć w sobie.
I ta pasja odkrywania. To jest chyba tutaj kluczowe. Możemy odkrywać coś, co jest bardzo daleko, jeśli chcemy być piratem z Karaibów, ale możemy też być takim piratem lokalnym, żeby poznać te tereny, które mamy na wyciągnięcie wzroku.
Otóż to, ja w ogóle mega dużo podróżowałem za granicą, ale dużo też w Polsce i na przykład robiłem sobie takie wyzwania. Miałem 100 zł i ruszyłem na najdłuższy szlak w Polsce. Główny szlak Beskidzki, on ma ponad 500 kilometrów. To było szalone, jeszcze to był początek pandemii. Chciałem jakoś podnieść na duchu wszystkich moich znajomych, którzy pracują w branży gastronomicznej, hotelarskiej, większość mojej miejscowości i okolic. I chciałem zrobić coś na tyle szalonego, że ludzie przestaną myśleć o tym, że jest niefajnie, że nie mogą prowadzić działalności. I stąd się wzięła pierwsza taka wyprawa za 100 zł.
Udało się?
Udało się i wydałem 8 zł 60 groszy.
Tak. Pokonując 500 kilometrów.
Tak. I to jeszcze było początkiem wiosny. Pierwszego dnia napadało tyle śniegu, że szedłem po pas w śniegu.
Wyzwania. To jest twoja specjalność. A skąd się w ogóle wzięło w twoim życiu podróżowanie?
Trochę z przypadku, szczerze mówiąc, bo jestem z małej miejscowości. W szkole byłem do bani z geografii, z języków obcych. Żadne znaki na niebie jej ziemi nie wskazywały, że będę podróżował. Lubiłem słuchać muzyki reggae. Ta Jamajka gdzieś tam była. A dwa, że książki. Ja jestem czytem poloniski, zawsze dużo było książek w domu, ja dużo czytałem. Tajemnicza wyspa Stevensona, no to było takie, że wiedziałem, że klimaty wyspiarskie są mi gdzieś tam bliskie i przez to też się zaczęło. Poszła fala i podróżowałem gdzie się da, pustynie, Arktyka.
Jamajka wszystko. To był ten pierwszy kierunek?
Tak, 2018. To było jeszcze przed pandemią, to były troszeczkę lepsze czasy dla podróżowania.
Taki mały jubileusz, pięciolecie. Podróżowania. Oj. Na poważnie.
I ten rok zaczął się poważnie od już takiej wyprawy arktycznej na Grenlandię. Świętuję zacnie.
Dobra, po kolei. Jamajka, co cię zachwyciło? Jak tam dotarłeś? Jak zaplanowałeś tę podróż? Ile czasu tam spędziłeś?
15 dni. Planowałem to dość długo, bo tak naprawdę od pierwszego momentu, gdzie tam miałem 13 lat i chciałbym polecieć tam, to było 10 lat takiego marzenia. I poleciałem, objechałem wyspę dookoła, przeżyłem kilka przygód, wróciłem, no i poczułem taki niedosyt. Zrealizowałem swoje największe życiowe marzenie i teraz nie wiem, co ze sobą zrobić.
Myślisz Jamajka i co widzisz?
Widzę taki owoc, akkę, który jest narodowym owocem Jamajczyków, który w dodatku jest trujący, jak go zerwiemy z drzewa. I dopiero jak się otworzy przed nami, jak pojawią się pestki na zewnątrz, to wtedy go trzeba ugotować albo usmażyć i wtedy go można dopiero zjeść. Jamajka taka stereotypowa, no kojarzy nam się z tymi plażami, z tym wiecznym chilloutem, wszędzie muzyka.
Luzem.
Luz, dokładnie. Idzie się do sklepu spożywczego, a tam wszędzie muzyczka, ludzie nawet jak kupują owoce, no to się bujają przy tym. I to chyba było takie najfajniejsze w tym.
I rzeczywiście można poczuć takie podejście do życia, wrócić z nim i próbować tak żyć po powrocie?
Można i to pomaga, jak spotykają w nas jakieś przeciwności losu, to czasami sobie myślę, że tak po prostu musiało być i szukam jakiegoś rozwiązania.
Podróż to taki bakcyl, który raz połknięty nie pozwalał sobie zapomnieć.
Dokładnie tak. Jak wracam z jednej podróży, to już mam gdzieś w głowie plany na 10 innych.
I co było po Jamajce?
Po Jamajce scrollowałem sobie Facebooka i w ten sposób natknąłem się na studencki festiwal podróżniczy Kormorany w Olsztynie. Zaprosili mnie i po tym festiwalu dostałem voucher na patent żeglarski. Zrobiłem i to się okazało początkiem kolejnej wyprawy. Bo w trakcie robienia patentu żeglarskiego poznałem kapitana Piotrka Wronę-Wońskiego z Olsztyna i on miał akurat płynąć na Karaiby 2 miesiące później. Wiedział, że byłem na Jamajce, No i złożył mi propozycję nie do odrzucenia. Może chciałbyś pływać ze mną. I namówił. I rok po Jamajce byłem znowu na Karaibach. Z Afryki przepłynęliśmy żaglówką przez cały Ocean Atlantycki. Tak naprawdę no, ja byłem najmniej doświadczonym członkiem załogi. Ja wchodząc na pokład, nawet nie wiedziałem, czy mam chorobę morską. Bo pływałem tylko po jeziorze Ukiel w Olsztynie. Miałem dokładnie tydzień doświadczenia.
Dobrze. A z jakiego portu wypływaliście?
Port nazywa się Mindelo na wyspie São Vicente i stamtąd przepłynęliśmy do Grenady.
Jak wygląda taki rejs?
Zazwyczaj, jak ktoś mnie pyta o ten rejs, to pierwsza rzecz, którą tak pamiętam, było ciężko. Po pierwsze, nie mamy w ogóle kontaktu ze światem. Nie ma internetu, nie ma telefonu, nie wiemy, co się dzieje. A druga sprawa, było troszkę nudno.
To jest bo jednak akurat... dzień przypomina dzień.
Każdy dzień jest taki sam. Płyniemy przez ocean, z prawej strony ocean, z lewej ocean. Nie mijamy żadnych statków.
Otwarty horyzont.
Dokładnie.
Chociaż pogodę mieliście, te wschody i zachody słońca można było oglądać?
Tak, i tutaj akurat, szczególnie jak już był zachód słońca i noc, to będę chyba do końca życia pamiętał, to gwieździste niebo. Żadnych świateł dookoła, nic nas nie rozprasza. Możemy tak patrzeć w niebo i wtedy sobie myślimy, że no nie potrzeba nam 5 gwiazdek w hotelu, jeśli mamy miliard gwiazd nad głową.
Dopłynęliście dokąd?
Do Grenady. Takie małe wyspiarskie państewko, około 100 tysięcy mieszkańców, więc mniej niż ma Białystok, cała wyspa. Wszedłem do portu, od razu poszedłem do tawerny. Spotkałem 4 załogi i tak podchodzę do pierwszej, chciałem się przywitać. Nasłuchuję, jak ja rozmawiają, w jakim języku się porozumiewają. I okazało się, że Polacy. Podchodzę do drugiego stolika, Polacy. I w trzecim i w czwartym też byli Polacy. Na 5 załóg w porcie było 5 załóg Polaków. To był taki krótki przystanek, bo tam byliśmy jeden dzień. A na Grenadzie udało się też załatwić mniejszy jacht, którym sobie pływaliśmy później. I po tygodniu takiej żeglugi między wyspami na Karaibach, moja załoga musiała wracać i odstawić jacht, a ja chciałem płynąć dalej. I tutaj się zaczęły moje kłopoty, bo zostałem sam u wybrzeży St. Vincent i Grenadyn na małej wyspie Union Island i nie dostałem wizy. Okazało się, że jak nie masz statku załogi, nie masz jak się wydostać, to musisz mieć samolot. No wprost mi powiedzieli, że tej wizy nie dostanę, więc zacząłem kombinować. Uciekłem z tej wyspy, dostałem się na drugą. Nie byłem tak naprawdę nielegalnym imigrantem. Nie mogłem wypłacić pieniędzy z bankomatu. Nie znałem nikogo na wyspie. I wiedziałem o tej wyspie tylko tyle, że słynie z produkcji gałki muszkatołowej i że kręcili tam piratów z Karaibów.
Nie masz pieniędzy, nie znasz nikogo.
Kluczowe było to, że na Grenadzie poznałem te 4 załogi Polaków. Tam się integrowaliśmy i powiedzieli mi, że na wyspie St. Vincent jest taka zatoka, Walabu Bay, i znajduje się tam polski bar u Antka, polska knajpa, do której przypływają wszystkie polskie załogi i prowadzi ją jakiś gość, który nie jest Polakiem, ale ma pseudonim Antek. To wiedziałem, że już jak jestem na tej wyspie, to muszę się tam dostać.
Bo okazuje się, że w czasie takiej podróży, zwłaszcza spontanicznej i poza szlakami, najważniejsi są ludzie, których spotykamy.
To też troszeczkę taka moja dewiza życiowa, że oprócz tej sztuki przetrwania, którą gdzieś tam uskutecznia w lasach, w górach, to bardzo ważna jest sztuka dyplomacji. Bardzo duży kładę nacisk w swoich wyprawach na kontakt z lokalcami. Tu akurat kluczowe było to, że poznałem tego Antka. Koleś na pewno ma na imię Tony Edwards. Nigdy nie był w Polsce, ale kocha Polaków, kocha Polskę. Wchodząc do baru u Antka, wszędzie wiszą polskie flagi. Ja jak wszedłem pierwszy raz, to akurat z głośników leciał Golec Orkiestra. Nie miałem nic innego do roboty, rozbiłem hamak przed barem u Antka między dwoma palmami. I poznałem jeszcze 2 bywalców Zatoki. Augustusa, który jest sąsiadem Antka, i Sławka, który był Polakiem, miał swój namiot 10 metrów od mojego hamaka. Ze Sławkiem to jest taka rzecz, że on ma jakieś duże mieszkanie albo w Gdańsku, albo w Warszawie i wynajmuje je przez cały rok.
I za te pieniądze podróżuje.
Tak. I mieszka sobie w namiocie za 200 zł. Da się, da się. Augustus był moim takim przewodnikiem, że pokazał mi, jakie owoce mogę zrywać, co mogę jeść, na co uważać, na jakie zwierzęta.
Na wyspie.
Tak, na przykład jabłko cukrowe. To jest mój ulubiony owoc.
Podobny do naszego jabłka?
Nie do końca. Z wyglądu to jest taka szyszka, tylko duża i zielona. Łamie się ją na pół i w środku jest taki biały miąższ. Mega słodziutki. Polecam, jak ktoś będzie miał okazję, to jak najbardziej spróbować jabłka cukrowego. Nie wiem dlaczego, ale większość...
Owoców miała jabłko w nazwie.
Jabłko w nazwie. Złote jabłko jest w kształcie jabłka, ale bardziej przypomina ziemniaka i obiera się go też jak ziemniaka. W smaku, no to taka trochę twardsza mandarynka.
A zwierzęta?
Zwierzęta. Na Karaibach najniebezpieczniejsze są krokodyle i widziałem kilka razy.
Coś trzeba przyjaznego? Uważać.
Dużo fajnych ptaków. Przepiękne są głuptaki niebiesko-płetwe. Mają takie słodkie, niebieskie płetwy i jak mają taniec godowy, to wyglądają jakby stepowały.
Finalnie z Karaibów wracasz do Polski. No i tutaj też podejmujesz wyzwania. Lubisz chodzić.
Tak, i to odkryłem całkiem niedawno, bo 2 lata temu zrobiłem swój pierwszy szlak długodystansowy. Z Ustania do Wołosatego. Z Ustania w Beskidzie Śląskim do Wołosatego w Bieszczadach.
I to było to wyzwanie
za 100 złotych.
500 kilometrów za 100 złotych.
Dokładnie. To jest najdłuższy szlak górski w Polsce. No w Polsce zrobiłem 3 najdłuższe w warunkach zimowych. Główny szlak beskidzki, główny szlak sudecki i niebieski szlak karpacki Grybów Rzeszów. Ten z kolei jest nazywany najdzikszym szlakiem w Polsce. Można powiedzieć niebieski szlak karpacki. Niektórzy mówią niebieski szlak graniczny. On biegnie wzdłuż granicy z Ukrainą i Słowacją. Tutaj akurat zrobiłem rekord świata. Jako jedyny i jako pierwszy przeszedłem zimą ten szlak w 2 strony. Dodatkowo akurat wybuchła wojna, gdy byłem w Bieszczadach. Szedłem wzdłuż granicy z Ukrainą. Nie miałem kontaktu ze światem i dopiero jak zszedłem do Ustrzyk Górnych, dowiedziałem się, że wybuchła wojna. Byłem na najwyższym szczycie w Bieszczadach. Widziałem Ukrainę jak na dłoni i nie miałem pojęcia, że tam spadają bomby. Akurat mam takie zdjęcie z tego dnia. Samotne drzewo na tle Ukrainy. I zdjęcie jest ładne, ale jak ktoś słyszy ten kontekst, że akurat szedłem tam zimą i wybuchła wojna, to robi wrażenie.
Co sprawia, że podejmujesz takie długodystansowe wyprawy?
Zazwyczaj mam wyższy cel. Nie chodzi tylko o to, żeby wyjść i uciec gdzieś, chociaż jest to powiedzenie rzucić wszystko i iść w Bieszczady. Za pierwszym razem to właśnie była taka akcja happeningowa troszeczkę.
Rozpogodzić takich przygniecionym smutkiem pandemicznym.
Dokładnie. Pierwsza akcja to był taki właśnie performance, żeby wesprzeć tych moich przyjaciół, znajomych, którzy pracowali w tych branżach dotkniętych
COVID-em.
I musieli
COVID-em. To pozamykać.
Dokładnie. Kolejny szlak, na przykład szedłem główny szlak sudecki zimą i zbierałem pieniążki na leczenie chorej Amelki. Ona była chora, jest dalej na SMA, rdzeniowy zanik mięśni.
Czyli tutaj łączysz te akcje podróżnicze z takimi charytatywnymi.
Tak, zazwyczaj jest jakiś cel. No akurat wiadomo, jak wybuchła wojna, to było to połączone z zbiórką na Ukrainę. Nie zawsze są to takie oczywiste cele czy zbiórki. Bo na przykład jak leciałem na pustynię, kilka dni wcześniej się dowiedziałem, że Najciarski Klub Sportowy Trójwieś Beskidzka, czyli klub sportowy, który trenuje dzieciaki z mojej wioski, zbiera pieniążki na busa. I no, narciarze, a ja akurat leciałem na pustynię, więc trzeba było to jakoś połączyć. I tutaj była taka akcja, że przez pustynię dla narciarzy, podczas przejścia pustyni zbieraliśmy pieniążki na zakup busa. Udało się tego busa kupić i najważniejsze jest to, że dzieciaki z mojej wioski mogą bezpiecznie jeździć na treningi, na zawody. Ja miałem fajną przygodę.
Robiąc coś dla siebie, możemy zrobić coś dla innych.
Dokładnie. Wtedy się czujemy szczęśliwi. To jest kwintesencja szczęścia.
A powiedz mi, kiedy podejmujesz te wyzwania długodystansowe, to co jest dla ciebie najciekawsze właśnie z takiej perspektywy podróżniczej? Co cię prowadzi w tej drodze?
Zazwyczaj spotkania z ludźmi, one są takie najważniejsze. Natomiast oczywiście ten aspekt sportowy gdzieś tam jest fajny.
I ile kilometrów dziennie potrafisz przejść?
Na ten moment mam rekord 65 kilometrów z plecakiem przez góry. Natomiast chcę go pobić. Chcę przejść 100 kilometrów. Więc jeśli się uda, ja nie wiem, czy się uda, ja spróbuję. Ruszę wcześniej rano i pójdę cały dzień i jak będzie fajnie i lekko się szło, no to pobiegnę. Tutaj też ważne jest, żeby mieć lekki plecak. To dużo pomaga.
A jak się przygotowujesz do takiej wyprawy?
Ja zazwyczaj dzielę te przygotowania na kilka aspektów. 80% tych przygotowań jest takich, że siedzę przed komputerem, dzwonię, szukam sponsorów, bo to własnym subtem jest ciężko zorganizować takie wyprawy. Załatwianie sprzętu, bukowanie lotów, ale jest też fragment fizyczny, no jednak chodząc już te dystanse, też trzeba być aktywnym i tutaj no, nie da się tego przeskoczyć. Ja dużo chodzę, bardzo dużo chodzę.
Nakład ale właśnie po prostu chodzisz, czy też siłownia, trzeba jakoś tak bardziej zaplanować to przygotowanie fizyczne?
Dużo chodzę z plecakiem, po prostu biorę ciężki plecak, idę w góry i to mi pomaga w przymarszach, ale czasami trzeba jakoś sobie ten trening urozmaicić. Ja akurat nie jestem fanem siłowni. To czasami chodzę, ale...
Jest w tym podejmowaniu wyzwań długodystansowych takie zmaganie ze sobą? Próba
jest.
Przekraczania własnej wytrzymałości?
I to jak? Tak naprawdę to przygotowanie mentalne jest dużo ważniejsze. Mięśnie nam się zmęczą w pewnym momencie, ale trzeba mieć mocną psychę. tutaj wstaniesz, rano wszystko cię boli, budzisz się, jesteś przybity, że znowu trzeba iść, mimo że pada deszcz, masz do przejścia 40 km przez góry, wiesz, że nie będzie łatwo, ale gdzieś trzeba wykrzesać z siebie tą siłę. I to mi bardzo pomaga, zarówno tak na co dzień w takich zmaganiach bardziej życiowych.
Z codziennością,
a także na szlaku. I to jest taka cecha długodystansowców, że trzeba jednak być wytrzymałym psychicznie.
Ostatnio masz za sobą niezwykłą podróż. Byłeś na Grenlandii.
Wróciłem 3 tygodnie temu. Ogólnie mam ostatnio dobrą pasę, bo 3 ostatnie wyprawy, a właściwie no, wszystkie wyprawy mi się udały. Nie ma co owijać w bawełnę. Jak gdzieś lecę, mam jakiś cel. Jak się uda to zrealizować, to jest super. Udana wyprawa później pozwala zorganizować kolejną wyprawę.
To jak trafiłeś na tą Grenlandię?
Przyjaciel mnie poprosił o pomoc.
Znowu człowiek.
Dokładnie. Jest taki gość Jędrzej Józefowicz, Polak w podróży. Pozdrawiam Jędrka. I od pewnego dnia zadzwonił do mnie. Ej, słuchaj Piotrek, bo mam takie ogromne marzenie, że polecieć na Grenlandię. Jest tam taki szlak długodystansowy, Arctic Cycle Trail. I potrzebuję kogoś do pomocy. Jędrek wcześniej no, nie miał doświadczenia z marszami zimowymi. Przeszedł 2 długie dystanse latem. Między innymi wyszedł od siebie z domu i poszedł do Rzymu przybić piątkę z papieżem. Przeszedł 2000 kilometrów i spotkał się z papieżem na samym końcu. Sporo chodził, ale zimą to jest troszeczkę inny rodzaj wyzwania. I on szukał kogoś, kto już ma doświadczenie. A ja byłem świeżo po tej wyprawie, gdzie szedłem ten szlak przy Ukrainie. Czyli miałem już 3 najdłuższe szlaki w Polsce zimą na koncie. I tak naprawdę zgodziłem się od razu. Wiedzieliśmy, że mamy rok na przygotowania, więc dużo czasu. Ja byłem pochłonięty wyprawą na Bliski Wschód, gdzie miałem przejść pustynię. I wiedziałem, że no dobra, no Grenlandia gdzieś tam ta będzie. I tu nagle 3 miesiące do wyprawy. Ogarnęliśmy tanio lot, pozyskaliśmy partnerów wyprawy i po prostu tam polecieliśmy.
Jakie warunki pogodowe panują na Grenlandii?
Przeróżne. Zimą jest zimno, latem jest troszeczkę mniej zimno, ale też zimno, jak na nasze warunki.
Ty byłeś zimą.
Byłem zimą i to za kołem podbiegunowym. Natomiast my akurat mieliśmy najłagodniejszą zimę od kilkudziesięciu lat. Byliśmy gotowi na minus 40 i tak się mentalnie nastawiałem, że może być minus 40, a i tak trzeba będzie iść. Najmniej mieliśmy minus 20. I to w ogóle w nocy, więc ciepły śpiworek, herbatka do termosu i jakoś tam się dało przetrwać. Mieliśmy prosty cel. Przejść zimą Arctic Cycle Trail w 2 strony i to w wariancie rozszerzonym, żeby jeszcze wspiąć się na lodowiec. Udało się.
Ta wasza wędrówka miała też wytyczyć szlak dla tych, którzy pójdą po was.
Tak, dokładnie. Arctic Cycle Trail jest jednym z najbardziej odludnych na świecie. Zaczynamy w miejscowości Sisimiut, kończymy w Kangerlussuaq. To jest 160 km, gdzie nie kupimy ani tabliczki czekolady, ani nie wynajmiemy hotelu, ani się nie umyjemy, chyba że w jeziorze.
Czyli wszystko musimy mieć ze sobą.
Wszystko, trzeba być samowystarczalnym. I sami Grenlandczycy się z nami skontaktowali. Odezwała się do nas Lisa, która jest taką opiekunką szlaku i ona nas zaprosiła też na wywiad. Udzieliliśmy wywiadu w Grenlandii i ja się śmiałem, że uczyliśmy Grenlandczyków, jak chodzić zimą po trasach. To było mega doświadczenie. Łącznie 23 dni szliśmy, a na Grenlandii byliśmy jakieś 4 tygodnie. Dokonaliśmy tego jako pierwsi ludzie na świecie i prawdopodobnie ktoś już to przeszedł, natomiast nasze przejście było udokumentowane i mieliśmy proste założenie, że jesteśmy samowystarczalni. Ciągnęliśmy sarki po ponad 40 kilo każdy miał. Mieliśmy 2 kuchenki, gazową i benzynową. Topiliśmy śnieg, żeby móc sobie zrobić zupę w proszku. Wyzwanie było całkiem niezłe.
Pejzażowo?
Mega, te przestrzenie. Szliśmy, szlak latem biegnie troszeczkę inaczej, on jest bardziej górzysty. Zimą z kolei często biegnie przez zamarznięte jeziora i to ogromne. Jędrek to policzył, że przeszliśmy przez 24 różne jeziorka, różnej wielkości. Niektóre były tak ogromne, że szliśmy cały dzień. 20 km prosto. Ja się trochę nudziłem, bo wolę chodzić po górach, a szliśmy cały czas prosto.
W pejzażu wokół różne odcienie bieli i błękitu.
Szczególnie lodowiec. Jak zobaczyłem pierwszy raz lodowiec, lądolód grenlandzki, on był ogromny i aż taki błękitny. Ciężko to w ogóle z czymś porównać. A na lodowcu też rozbiliśmy namiot i w nocy jak tak patrzyłem na to niebo z kolei bym mógł porównać do tego, jak płynęliśmy przez ocean. Było przepiękne, to jest w ogóle obraz, który zostaje w życiu później w głowie na całe życie. Mega.
Podróżując robisz zdjęcia?
Tak, staram się jak najwięcej. Przez to, że robię takie długie dystanse, musiałem do minimum ograniczyć ekwipunek. Troszeczkę ubolewam, bo chciałbym mieć aparat z teleobiektywem i robić tych zdjęć więcej i lepszych. Natomiast no, zazwyczaj robię zdjęcia i kręcę filmy za pomocą smartfona.
I gdzie to można zobaczyć?
Gorąco zapraszam na mojego Facebooka, Instagram, YouTube, TikToka. Wszędzie można mnie znaleźć jako pirat dyplomata.
Po prostu wpisujemy i
dokładnie,
wszędzie
pod tą samą ksywką. Staram się jak najwięcej zdjęć rzucać. Z Grenlandii jest ich dużo, bo Jędek wziął aparat i drona. Więc mamy jeszcze ujęcia z lotu ptaka. Wygląda to naprawdę epicko. O czym rozmawiamy tutaj na antenie, można to zobaczyć też. Zapraszamy.
Wpisując pirat dyplomata, trafimy na zdjęcia z Grenlandii. Zwłaszcza, że to jest ta ostatnia wyprawa, a chwilę wcześniej był Bliski Wschód.
Tak. Usłyszałem o takim szlaku, Narodowy Szlak Izraelski, który ma ponad 1000 kilometrów. Dokładnie 1045. Według moich obliczeń wyszło 1060. Gdzieś mi tam 15 kilometrów dodali. Natomiast jest to niesamowity szlak, ale też bardzo trudny. I to był chyba najtrudniejszy szlak, jaki przeszedłem. Kaniony, wąwozy, góry, a przez ponad połowę szlaku pustynia Negev.
Wędrowałeś sam?
Tak. Początkowo szedł ze mną kolega. Niestety dostał kontuzji kolana. Nie da się przejść 1000 kilometrów z jednym kolanem. Nie było to do przeskoczenia. To było trudne dla mnie psychicznie, że już się nastawiłem, że idę z kimś i nagle zostałem znowu sam. Pamiętam, usiadłem pod palmą, popłakałem się, ale poszedłem dalej. Bo,
nie przerywa się wyzwania w połowie.
Dokładnie, zwłaszcza, że się przygotowywałem do tego pół roku. Tutaj był też cel charytatywny, że zbierałem na zakup busa dla klubu narciarskiego. Zawsze ten cel motywuje. Albo jak szedłem przez Sudety. Pierwsze dwa dni miałem okrutne, naprawdę. Śnieg, minus 20 stopni, ale gdzieś tam z tyłu głowy miałem, że idę dla Amelki. Sponsorzy za każdy kilometr, który przejdę, płacili kilkanaście złotych. Udało się wtedy dużo zebrać. Co z tego, że było trudno, że łzy leciały, no to trzeba było i tak iść dalej. Pozdrawiam Amelkę i rodziców. Podróżnik ma też inną misję, edukacyjną. Przed wizytą w studiu miałem spotkanie z młodymi odkrywcami dzięki Białostockiemu Ośrodkowi Kultury. Mogłem też się podzielić tym swoim doświadczeniem. Być może któryś z młodych odkrywców w przyszłości zostanie podróżnikiem albo zobaczy, że można mieć pasję i można podążać tą drogą pasji.
Co trzeba zrobić, żeby to się udało? Determinacja? Konsekwencja?
Te cechy pomagają mi na długich dystansach. Pomagają też mi w byciu podróżnikiem. Bo finansowo to jest jeden wielki zawód.
Nie da się zarobić na podróżowaniu.
Nie, jeśli jesteście początkującym podróżnikiem, dokładacie do wszystkiego 0 sponsorów, macie kilka lajków na Facebooku, więc żadnego tam lokowania nie zrobicie sensownego. Dopiero później, jak zrobiłem pierwszą wyprawę, drugą, trzecią, na początku jesteście na okładce lokalnej gazety, później już zapraszają nas ogólnopolskie media. Wtedy te zasięgi idą troszeczkę w górę i pojawiają się pierwsi sponsorzy. Też dużo projektów udało mi się zorganizować dzięki crowdfundingowi, finansowaniu społecznościowemu. Mam fanów, przyjaciół, ja najczęściej właśnie wszystkich nazywam załogą. To są ludzie, którzy śledzą moje wyprawy i często też wspierają mnie finansowo. Na przykład rzucam pomysł, kochani, chcę zdobyć Mont Blanc. Ludzie wpłacają mi 10, 20, 100 złotych i nagle się zbiera z tego kilka tysięcy, ja mogę zrealizować wyprawę. To jest w ogóle mega, a na początku nie wiedziałem, że w ogóle można tak zrobić, że to się udaje.
Wyobrażasz sobie swoje życie bez podróżowania?
Ciężko by mi teraz było.
Jak cię zmienia to podróżowanie, jak patrzysz na siebie na przestrzeni tych 5 lat?
Jak już się złapało tego bachcyla podróżniczego, to nie ma ucieczki. Mi to mega dużo dało, bo ja naprawdę byłem zamknięty w sobie, takim troszeczkę nieśmiałym dzieckiem. Nauczyciele z liceum, jak mnie widzą, to Piotrek, co się z tobą stało?
Trudno w to uwierzyć.
Występujesz. Ja, chłopak z małej wioski, z Istebnej, występuję na festiwalach największych w Polsce.
I zarażasz entuzjazmem tych, którzy przychodzą posłuchać twoich opowieści.
Cieszę się. Tak naprawdę to jest taka wartość dodana, a sam się rozwinąłem. Ja czuję, że jestem lepszym człowiekiem dzięki podróżom. Jestem szybszy, silniejszy, bardziej elokwentny, być może przez to, że poznałem tylu ludzi. Zacząłem się języków obcych uczyć. Przed Jamajką to ja dukałem po angielsku. A teraz zacząłem się uczyć hiszpańskiego. To mi naprawdę poszerza horyzonty każdego dnia.
Najważniejsze chcieć, najważniejsze postawić ten pierwszy krok, po prostu ruszyć, żeby zaczęła się podróż?
Żeby zostać podróżnikiem, trzeba zrobić tylko jedną rzecz, podróżować. I trzeba wyjść z domu. Jak zaczynałem te podróże, no to miałem stary śpiwór wyciągnięty z szafy, jakiś stary plecak i poleciałem na Jamajkę. Z czasem to mamy troszkę lepsze buty, tutaj jakiś sponsor nam da jedzenie na wyprawę, ale to nie zaczyna się od takich wielkich rzeczy. To głównie no to trzeba zacząć, trzeba zrobić ten pierwszy krok. Konfucjusz kiedyś powiedział, że podróż 1000 mil zaczyna się od zrobienia pierwszego kroku. I to jest właśnie to. Tak naprawdę no to te finanse no to nie są najważniejsze. To, że nie mamy kondycji, to też nie jest ważne. To, że nie mamy odwagi, nikt się nie urodził podróżnikiem. Podróżnikiem się zostaje poprzez doświadczenia, których się zdobywa.
Jaka podróż przed tobą?
Jeśli dobrze pójdzie, to na jesień chcę zorganizować wyprawę narodową. Dumnie to brzmi, a celem będzie Australia, a dokładniej Mount Kościuszko. Najwyższa góra kontynentu australijskiego. jest nazwana na cześć naszego bohatera narodowego, a nazwał ją tak pierwszy odkrywca, Paweł Edmund Strzelecki. Pierwszy Polak, który okrążył Ziemię w celach naukowych. No chcę jego śladem podążać, zorganizuję tę wyprawę.
Mam pół roku. Trzymamy kciuki.
Dziękuję bardzo.
Trzymamy kciuki, naprawdę bardzo dziękuję za rozmowę i dziękuję za spotkanie gościem Ucha na Świat, gościem Polskiego Radia Białystok, Piotrek Kilian, pirat dyplomata.
Cała naprzód i ahoj przygoda.